Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął biskupów Gany.
W skierowanym do nich słowie przypomniał o konieczności obrony prawdziwego małżeństwa i zapewnienia wiernym odpowiedniej formacji.
O Fundacji Świętego Wojciecha rozmawiać będziemy z jej prezesem, doktorem Andrzejem Drzycimskim.
24 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Do podtrzymywania zapału misyjnego wezwał papież biskupów Gany. Benedykt XVI przyjął 6 z nich na audiencjach prywatnych, a następnie spotkał się z całą grupą hierarchów przebywających w Rzymie z wizytą ad limina apostolorum. Ojciec Święty nawiązał do trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej Gany, która jest istotną przeszkodą dla rozwoju ewangelizacji.
Skutkiem powszechnego skrajnego ubóstwa jest często ogólny upadek moralny. Prowadzi on do przestępstw, korupcji, ataków na świętość życia ludzkiego, a nawet powrotu do zabobonnych praktyk przeszłości. W tej sytuacji ludzie łatwo tracą nadzieję na przyszłość. Jednakże Kościół rzuca światło na życie chrześcijanina jako promyk nadziei. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów, w jaki to czyni, jest pomoc wiernym, aby lepiej rozumieli obietnicę Jezusa Chrystusa. Istnieje zatem szczególnie pilna potrzeba, aby Kościół jako promyk nadziei zintensyfikował swe wysiłki na rzecz zapewnienia katolikom wszechstronnego programu formacji. Pomoże on pogłębić im wiarę chrześcijańską i umożliwi w ten sposób zajęcie należnego miejsca zarówno w Chrystusowym Kościele, jak i w społeczeństwie. In the Church of Christ
and in society. Benedykt XVI zachęcił biskupów z Gany, aby zapewnili katechistom niezbędne dla prowadzenia ich misji ewangelizacyjnej wsparcie duchowe, doktrynalne, moralne i materialne. Wskazał na konieczność właściwego planowania duszpasterstwa młodzieży oraz wspierania rodziny. Cała wspólnota katolicka winna podkreślać znaczenie monogamicznego, nierozerwalnego związku kobiety i mężczyzny. Uświęca go sakrament, którego nie mogą zastąpić jakiekolwiek formy tradycyjne. Papież wezwał też biskupów do zapewnienia właściwej formacji przygotowującym się do kapłaństwa klerykom.
Pierwsi misjonarze przybyli do Gany w 1481 roku wraz z portugalskimi kolonizatorami. Misje na początku nie dawały większych rezultatów, głównie ze względu na handel niewolnikami. Dopiero po potępieniu niewolnictwa przez Grzegorza XVI zaczęły przynosić owoce. Oficjalnie za datę początku chrześcijaństwa w Ganie przyjmuje się rok 1880, kiedy to przybył na tamte tereny ojciec August Moreau, który ochrzcił 600 katechumenów i założył pierwszą szkołę katolicką.
Obecnie połowę z blisko 20 milionów mieszkańców stanowią chrześcijanie. Pracę ewangelizacyjną w Ganie prowadzą między innymi polscy werbiści. Jednym z nich był ksiądz Józef Michna.
Pogoda ducha ludzi, radość, nieliczenie się z czasem, dla Pana Boga też. Taka niedzielna msza zwykła trwała około 3-4 godziny. Moja parafia nie była dużą parafią, to takie miasteczko 50-tysięczne i 73 miasta i wioski w promieniu 100 kilometrów. Nas było tylko 2 księży. W każdej miejscowości mieliśmy katechistę albo dwóch, którzy, kiedy nas nie było, oni byli jak gdyby naszym przedłużeniem. Oprócz tego trzeba było troszeczkę zająć się oświatą, pomagać ludziom też w budowaniu szkół. Mieliśmy ośrodek zdrowia, izbę porodową. Im więcej się umie, tym jest lepiej.
Kilka tysięcy wiernych oraz 30 arcybiskupów i biskupów z Polski i zagranicy uczestniczyło w minioną sobotę i niedzielę w uroczystościach świętowojciechowych w Gnieźnie. Przybyli na nie ze swymi biskupami również wierni z Republiki Czeskiej i Niemiec. Jedną z organizacji troszczących się o lepszą znajomość przesłania patrona Polski jest Fundacja Świętego Wojciecha. W naszym studiu gościmy jej prezesa, doktora Andrzeja Drzycimskiego, z którym rozmawia ojciec Stanisław Tasiemski.
Fundacja, która została założona w 1995 roku, powstała z inicjatywy ludzi świeckich. To był taki moment, kiedy w Wiele osób się zastanawiało, co powinniśmy zrobić w przededniu obchodów tysiąclecia śmierci świętego Wojciecha, bo święty Wojciech, który zostawił taki wielki ślad w Polsce, był trochę jak gdyby nieznany. Znany był z tego, że jest patronem Polski, sześć diecezji w Polsce ma swojego patrona świętego Wojciecha, ale tak bliżej o nim tak właściwie nie było wiadomo. Dopiero kiedy fundacja podjęła te swoje starania o założenie i pierwsze rozpoczęła działania, szczególnie w zakresie wydawniczym, okazało się, że my znamy świętego Wojciecha, ale tak trochę pobieżnie. To jego życie po życiu, które dawało znać o sobie przez długie wieki, również w tej chwili jest bardzo potrzebne, żeby poznać bliżej go, gdyż tamten czas, czyli ten po 95 roku, był czasem, kiedy w Polsce rozpoczynały się rozmowy na temat, gdzie my mamy być. I wówczas, w momencie, kiedy przywoływano świętego Wojciecha, stawało się jasne, że tak jak przed 10 wiekami, stajemy przed podobnym wyzwaniem. Wówczas się Europa zmieniała, stawała się nową zupełnie Europą, Europą otwartą właśnie na świat słowiański i pod koniec XX wieku również zarysowywała się ta sama konieczność i potrzeba właśnie ze strony ludów słowiańskich, żeby znaleźć się tej wspólnotowej, takiej kulturowej przestrzeni, choć myśmy zawsze w niej byli, ale natomiast tak organizacyjnie żeśmy zostali wyrzuceni poza nawias przez wydarzenia polityczne i podległość pojałtańską, która została nam przydzielona. Ta potrzeba jak gdyby na nowo odczytania przesłania świętego Wojciecha skłoniła nas do poszukiwania tych źródeł, które są najważniejsze, czyli kultury. Podjęliśmy takie działania, wydawało się nierealne wręcz, zrobienia odlewu drzwi gnieźnieńskie. Drzwi tych dwunastowiecznych, które są w katedrze gnieźnieńskiej, jeden z najcenniejszych zabytków naszej architektury sakralnej, pokazującej życie i śmierć świętego Wojciecha na 18 tablicach. I pokazanie tych drzwi pozwoliło nam pokazać również dalszy etap. Święty Wojciech przenikał w różne elementy kulturowe. Podjęte zostały starania poszukania śladów świętego Wojciecha. Udało nam się zgromadzić fundusze i wysłać dwójkę dziennikarzy śladami świętego Wojciecha po Europie. Byli w 8 współczesnych krajach, gdzie święty Wojciech był. Powstała kapitalna książka pokazująca wojciechową Europę, która niby już nie istnieje, ale nawet w śladach, jakichś legendach, jakichś zapiskach, jakichś opowieściach w miejscach, gdzie święty Wojciech był, jakieś ślady pozostały, coś niesamowitego. Może nie ma murów, ale ślady jego istnieją w Europie, tam, gdzie on przebywał. Rzecz znamienna, że często wracali nasi wysłannicy do Rzymu. W bazylice świętego Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej w lewej kaplicy znajdują się właśnie prochy świętego Wojciecha. Znajduje się również marmurowa studzienka z jego podobizną. Ten kult świętego Wojciecha był podtrzymywany przez długie wieki przez Słowaków. I dopiero od kilkudziesięciu lat również przez pielgrzymów polskich, którzy przybywają coraz częściej, aby pokłonić się przed świętym Wojciechem.
Fundacja stara się nie tylko upamiętniać świętego Wojciecha i ślady materialne jego obecności, ale stara się także upamiętnić to istotne wydarzenie, jakim dla dziejów Europy był zjazd gnieźnieński przy relikwiach świętego Wojciecha wykupionych przez Bolesława Chrobrego. W jaki sposób to wydarzenie sprzed ponad 1000 lat kształtuje jedność Europy, na ile wpływa na to, że zwłaszcza może kraje naszego regionu mogą przekazać mieszkańcom kontynentu coś istotnego ze swoich wartości.
Taką najważniejszą sprawą, która została podjęta przez kilkadziesiąt stowarzyszeń, które mają w nazwie świętego Wojciecha, to jest tak zwane Forum Wojciechowe, podjęło decyzję, że warto jak gdyby dla upamiętnienia tamtego wielkiego zjazdu gnieźnieńskiego pierwszego robić kolejne zjazdy, które będą zjazdami otwierającymi czy zapraszającymi współczesną Europę do wspólnej rozmowy o jej przyszłości. I co 2 lata odbywają się zjazdy. Otwierają właściwie się nowe możliwości. Znamienną rzeczą, że ze zjazdu na zjazd przybywa coraz więcej delegatów z całej Europy. Ostatni zjazd w ubiegłym roku zgromadził prawie że 1000 osób i to z różnego rodzaju grup społecznych, bardzo dużo świeckich, polityków, przedstawicieli kościoła. Można powiedzieć nawet, że był to chyba największy zjazd, dlatego że byli przedstawiciele kościoła prawosławnego, byli muzułmanie, byli przedstawiciele oczywiście kościoła rzymskokatolickiego, bardzo mocno reprezentowani na czele z kardynałem Kasperem. Także ta siła tego zjazdu była tak duża, dla wielu było nawet zaskoczenie, gdyż tak liczna grupa polityków, która przybyła z różnych krajów, począwszy od Niemiec, gdzie był Helmut Kohl, z Polski, od Mazowieckiego, Bartoszewskiego i wielu, wielu innych, jak i również z Francji, z Czech, świadczyło o tym, że tego typu spotkania są niezmiernie ważne i potrzebne. Chcemy, żeby właśnie ten święty Wojciech był takim jednoczącym wszelkiego rodzaju idee, które się przy tej okazji rodzą.
Często mówimy przy tej okazji o korzeniach Europy, o wartościach Europy. Czy one są aktualne? Czy można te wartości wpisać wyraźniej w dokumenty, które mówią na różne sposoby o tym, czym jest Europa?
Kolejne zjazdy, które się odbyły w Gnieźnie, wskazują wyraźnie na to, że te korzenie są. Wyrastają ze wspólnej tradycji, która budowana była na korzeniu chrześcijaństwa. Choć ostatnio również podnosi się bardzo mocno akcent, że Europa, choć wyrastała na chrześcijaństwie, była w swojej kulturze bardzo mocno również muzułmańska, ale chrześcijaństwo jest dominującą, czy to zachodnie, czy wschodnie, i ono zbudowało całą siłę tego kontynentu. Rozwój społeczny, rozwój narodów, rozwój państw, jak i również tych wspólnotowych działań, a nie mówiąc już o kulturze. Przecież całe języki narodowe narodziły się dzięki chrześcijaństwu.
Fundacja stawia sobie też za cel propagowanie w kraju i za granicą wiedzy o polskich dokonaniach w jednoczeniu Europy. Jak to się udaje?
Udaje się i nie udaje się, można tak powiedzieć. Bo to wynika trochę też i z finansów, bo fundacja na wszystkie swoje działania pozyskuje pieniądze od darczyńców. I niekiedy nasze projekty, plany nie udaje nam się zrealizować, no bo po prostu nie było pieniędzy, czy nie było możliwości finansowych. Ale powiem bardzo ważną rzecz. Kopia Drzwi Gnieźnińskich była wielokrotnie w Niemczech na różnego rodzaju wystawach, konferencjach, jechała jako pewnego rodzaju symbol. Dlatego, że odlew tych drzwi gnieźnieńskich jest zrobiony tak, że to są drzwi tak podobne, że kiedy stały za Ojcem Świętym, jak był w Gnieźnie w 97 roku, to byłem zdumiony, że ludzie podchodzili po mszy, wchodzili na tą skarpę, żeby dotknąć tych drzwi, bo myśleli, że to są te drzwi zdjęte z katedry, bo one są tak świetnie zrobione. Jeżdżą, pokazują taką symbolikę, bo one są otwarte, jak gdyby zapraszają, otwierają się na Europę, jak i również na te wartości, które są na tych drzwiach. Bo czym są drzwi? To jest ówczesny komiks zrobiony na potrzeby ludzi, którzy nie czytali, nie pisali. To była wiedza niedostępna dla przeciętnego mieszkańca polskich ziem, Gniezna. Ale wchodzili do kościoła i odczytywali całą historię zrozumiałą, czytelną wielkości świętego, jak i również wielkości tych, którzy byli wokół świętego, począwszy od świeckich możnowładców, a skończywszy do królów. Można nawet dodać, jak się patrzy na drzwi i obserwuje się i analizuje się dokładnie, to wśród tych kilkudziesięciu postaci, które zostały tam zarysowane i uwiecznione, nie ma takiej samej postaci, tak są zindywidualizowane, jak i również różnego rodzaju detale. Dlatego też drzwi są takim naszym symbolem, którym wychodzimy do Europy. Drugim takim naszym działaniem, które udało nam się zrealizować, jest wydanie w trzech językach albumu pod tytułem Drzwi Gnieźnieńskie Porta Regia. Wstęp do tego albumu napisał profesor Adam Labuda, syn znanego historyka Gerarda Labudy, wybitny znawca sztuki, i on na nowo spróbował odczytać drzwi gnieźnieńskie i tekst został opatrzony zdjęciami Adama Bujaka. kiedy żeśmy się zastanawiali, kiedy rozważałem, no kto by mógł zrobić te zdjęcia, wpadłem na pomysł, żeby Adam Bujak, no ktoś może w Polsce inny. Zadzwoniłem do niego, odebrał, tak, tak, i cisza. Chwila ciszy. Jeszcze się pytam, czy pan mnie słyszy? A on do mnie mówi, tak, słyszę. Wie pan, że ja od paru lat chodzę z tym pomysłem i pan do mnie dzwoni i mówi, żebym zrobił te drzwi. To wie pan, to jakby coś mnie no, tknęło. Kilka razy przyjeżdżał, zrobił fantastyczne zdjęcia. Dzięki tym zdjęciom udało nam się wydobyć detale z tych drzwi. I też taka prawie, że anegdotyczna historia, kiedy mieliśmy pierwszy tak zwany próbny wydruk, z takim niepokojem myślę sobie, no jak to będzie, bo żeśmy pewną taką koncepcję tam wypracowali w tym albumie. Wysłałem tą roboczą wersję do arcybiskupa. Jego nie było wówczas w domu, w Gnieźnie, gdzieś był, po jakimś tam czasie wrócił i późno, prawie że w nocy dzwoni do mnie, więc tak zdziwiony trochę i mówi, że przepraszam, ale dzwoni, bo otworzył właśnie tą przesyłkę i mówi, że był zdumiony tym, co zobaczył. Mówi, codziennie przechodzę obok drzwi. Nie wiedziałem, że aż tyle można z tych drzwi wydobyć, dlatego że z każdej stacji wybiera się jakiś detal. I powiększyliśmy kilkadziesiąt niektóre detale razy. Wydobyte zostały wspaniałe takie punkty odniesienia pokazujące świętego Wojciecha jak gdyby w różnych wymiarach. W wymiarach chłopca, dziecka, modlącego się, zakonnika, kapłana, ale i również człowieka. I obraz tego świętego Wojciecha został zawarty w tym albumie, który ukazał się w trzech językach, w języku polskim, niemieckim i angielskim. I mogę powiedzieć, że to jest Biały Kruk. Książka zaraz po ukazaniu się w 1998 roku została ogłoszona najpiękniejszą książką roku. Jest ona tylko dostępna u nas w fundacji, bo w ogóle żeśmy nawet nie rozprowadzali ją po księgarniach, bo uznawaliśmy, że to jest taka księga, która ma być na lata, a nie tylko, żeby szybko rozprowadzić, a tylko przy specjalnych okazjach ona jest przekazywana specjalnym gościom, między innymi ojciec święty Jan Paweł II dostał pierwszy egzemplarz i był zawieziony na jego imieniny.
Jakie plany ma Fundacja Świętego Wojciecha?
Fundacja chciałaby się skupić wokół zjazdów, żeby te zjazdy jeszcze bardziej rozbudować, dlatego że to jest duże przedsięwzięcie, szczególnie kiedy pamięta się, że zjazdy odbywają się w Gnieźnie. Nie ma infrastruktury, nie ma zaplecza. Fundacja równocześnie myśli poważnie o tym, żeby stworzyć taki ośrodek, którym mogłaby się uczyć młodzież katolicka. Zastanawiamy się nad tym, czy nie stworzyć takiego miejsca, gdzie byłoby to miejsce pielgrzymkowe, jak i również zbudowania pewnego zaplecza, w którym mogliby się spotykać ludzie chcący porozmawiać o różnych sprawach. A że jest na to zapotrzebowanie, myślę, że w tym zakresie będziemy podejmowali działania. Z tym, że już w tej chwili bardzo mocno otwieramy się na działania europejskie, startujemy do różnego rodzaju programów europejskich, żeby ewentualnie wpisać się w tych kulturowych dziedzictwach Europy jest najistotniejsze i najważniejsze. Fundacja chciała być taką fundacją, która nie jest przejściową, tylko trwałą, dlatego że jest wiele takich wydarzeń tysiącletnich, daleko jeszcze zarysowując. W 2025 roku mamy pierwszą koronację w Polsce i to też jest koronacja Wojciechowa. Tysiąc lat wcześniej Chrobry został ukoronowany właśnie dzięki świętemu Wojciechowi. Także wiele takich elementów po drodze ważnych, związanych z obecnością świętego Wojciecha w dziedzictwie narodów słowiańskich. Chcemy nawiązać do tego przesłania, którym Ojciec Święty, będący po raz pierwszy w 79 roku w Gnieźnie, mówił o tym wspólnym dziedzictwie, o tych dwóch płucach wschodnim i zachodnim, żeby wejść w to przesłanie, które zostawił nam Ojciec Święty.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był pan dr Andrzej Dzycimski, prezes Fundacji Świętego Wojciecha.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.